Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
Ważna sprawa i ważna decyzja, która z pewnością wywołuje stres i niepewność nie tylko wśród uczniów, ale też ich rodziców. Wybrać liceum ogólnokształcące, czy może szkołę kształcącą w konkretnym zawodzie. W najbliższy poniedziałek rozpoczyna się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i my dziś postaramy się choć trochę pomóc w tych wyborach. Przed mikrofonem Edyta Wołosik. Dzień dobry, a w studiu Polskiego Radia Białystok goście. Doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku Anna Klebus.
Dzień dobry.
I Anna Rolak.
Dzień dobry.
Nauczycielka przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku Elżbieta Karpowicz.
Dzień dobry.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku Izabela Popławska.
Dzień dobry Państwu.
I zastępca prezydenta Białegostoku odpowiedzialny m.in. za edukację Rafał Rudnicki.
Dzień dobry Państwu.
Każdy z nas wie, że są młodzi ludzie, którzy w wieku tych kilkunastu lat już wiedzą, co chcą w życiu robić, ale są też tacy, którzy myśleli, że wiedzą, a w miarę upływu czasu wszystko się zmienia. Przykładem mogą być ci, których spotkałam podczas tegorocznych matur.
Wydaje mi się, że ludzie, którzy idą do szkoły średniej, nie są jeszcze na tyle biegli, żeby zdecydować, co oni robić w życiu. Ja jestem przykładem, że maturę zdaję po 6 latach od ukończenia szkoły, ponieważ ani zawód, który ja wyniosłam z technikum, ani ta moja młodość nie dały mi tego, czego ja tak naprawdę jako już osoba dorosła oczekuję od życia.
Drugi raz już się wpisałem, bo poprawiałem w tym roku. Chciałem lepszy wynik dostać i wydaje mi się, że chyba się uda. A jestem po techniku reklamy.
Ja jestem po kierunku technik obsługi turystycznej. Dopiero w wieku 26 lat wiem, co ja bym chciała mniej więcej robić w życiu i do czego ja się nadaję. Żeby pójść na studia na mikrobiologię.
Ja jestem na studiach aktualnie. Może niedługo też i zmienię uczelnię.
Oczywiście nie jest to z pewnością zjawisko masowe, ale tu pojawia się pytanie tutaj w przededniu tej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Czym więc powinni kierować się młodzi ludzie? A to pytanie kieruję do doradców zawodowych Anny Klebus i Anny Rolak z Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Młody człowiek, wybierając szkołę ponadpodstawową, powinien kierować się przede wszystkim swoimi zainteresowaniami. Zwracać uwagę na to, jakie przedmioty szkolne lubi, jakie chciałby rozwijać. Zwracać uwagę na to, która szkoła przygotuje go do dalszego rozwoju zawodowego. Czy będzie to liceum, bo zależy mu konkretnie na wybranym kierunku studiów wyższych. Czy może szkoła kształcąca w konkretnym zawodzie, bo zależy mu na tym, żeby być aktywnym na rynku pracy i móc dalej się rozwijać zawodowo.
Jaka jest w tym wszystkim rola rodziców? Bo może tak trochę stereotypowo powiem, rodzice lekarze, rodzice prawnicy oczekują, że to dziecko też takie będzie. A dziecko może, nie wiem, chce występować w teatrze, chce malować obrazy i pewnie słyszy od rodziców, nie, z tego to pieniędzy na chleb nie będzie.
Rzeczywiście istnieje typ rodzica, który zaplanował karierę zawodową jeszcze przed narodzeniem dziecka. I to są bardzo trudne sytuacje presji, kiedy młody człowiek wybiera zawód, a mierzy się z oczekiwaniami rodziców i własnymi potrzebami i też możliwościami edukacyjnymi. I wtedy jest możliwość skorzystania z naszego wsparcia. My jesteśmy doradcami zawodowymi, którzy działają na terenie całego miasta. Nieodpłatnie można u nas uzyskać rozmowę, wsparcie, poradę w wyborze szkoły ponadpodstawowej i może przyjść rodzic z dzieckiem, może nawet ktoś uzyskać cykl takich porad też związanych z diagnozami, z rozpoznaniem potencjału, z wsparciem, nawet w niwelowaniu stresu związanego z tą trudną sytuacją.
A kogo trzeba bardziej przekonywać, ucznia czy rodzica?
Myślę, że warto zwrócić uwagę na to, co mówi rodzic i na to, co mówi dziecko. Rodzic jest najbliższym doradcą tak naprawdę od młodych lat. Widzi wiele uzdolnień, widzi wiele pasji. Czasami dziecko nie wierzy w siebie, nie wierzy we własne możliwości. Dla nas jako doradców najważniejsza jest rozmowa i z dzieckiem, i z rodzicem. Natomiast jeżeli chodzi o nasze wsparcie dla rodziców, to poza konsultacjami indywidualnymi, które są bezpłatne i dostępne u nas w centrum, to prowadzimy szereg działań na terenach szkół, spotkań z rodzicami, spotkań grupowych, na których informujemy o ofercie edukacyjnej miasta Białystok. Pokazujemy, w jakich zawodach kształci miasto, pokazujemy, jakie nowe zawody pojawiają się na rynku, które wynikają z potrzeb rynku pracy. Pokazujemy, jakie są zasady rekrutacji, więc wspieramy bardzo szeroko i na konsultacjach indywidualnych, i na grupowych, żeby budować świadomość rodzica.
I tutaj wywołany pan prezydent. Panie prezydencie, to jaka jest oferta edukacyjna dla tych młodych ludzi? Czy pojawiają się z każdym rokiem kierunki, bo widzicie, że nie wiem, jest zapotrzebowanie zaangażowanie na rynku pracy? Czy jest spoglądanie właśnie na to?
Myślę, że jesteśmy otwarci zawsze na propozycje ze strony szkół. Jeśli szkoła ma pomysł na nowy kierunek, zawsze dajemy zgodę, bo widzimy, jak ten rynek pracy się zmienia. Ale najbardziej w tym wszystkim i w tej audycji cieszy mnie to, że mamy tak mocną grupę przedstawicieli szkół zawodowych, bo miasto Białystok od kilku lat systematycznie wzmacnia szkoły zawodowe, wychodząc z założenia, że to podejście, które pojawiło się po przemianach w Polsce po 1989 roku, kiedy wszyscy wychodzili z założenia, że trzeba uczyć się w szkole ogólnokształcącej. Czy to podejście się zmieniło i zmienia? Bo to nie jest tak, że wszyscy młodzi ludzie trafią na studia. My musimy mieć ofertę taką, która jest dostosowana do oczekiwań także tych, którzy z różnych powodów chcą mieć konkretny zawód w ręku. I dzięki wysiłkowi miasta stawiamy na szkolnictwo zawodowe coraz większy odsetek młodych białostoczan, nie tylko białostoczan, uczących się w naszych szkołach ponadpodstawowych, wybiera właśnie szkolnictwo zawodowe, bo wiemy, że nie każdy jest ukierunkowany na studia wyższe i to, o co pani pytała, pani redaktor, a mianowicie, że my musimy jako miasto być przygotowani na te nowe kierunki, na te nowe oferty, nowe propozycje skierowane do tych młodych ludzi. I jeszcze nawiązując do tej dyskusji, która była przed chwileczką, ja myślę, że kluczowe jest to, żeby najważniejsza jest mądrość rodzica. Żeby rodzic, mimo tego, że ma gdzieś jakieś wyobrażenie, marzenie, że chciałby, żeby jego dziecko, nie wiem, poszło na medycynę, ale to dziecko nie ma takich umiejętności, to żeby nie bronić dziecku tego, żeby wybrało trochę inną drogę kształcenia, żeby zaakceptować to, żeby zgodzić się, bo bardzo często ci młodzi ludzie sami z siebie wiedzą, co chcą w swoim życiu robić i to niekoniecznie jest zgodne z oczekiwaniami rodziców.
Tutaj znakomitym przykładem tego, że dostosowując ofertę kształcenia, można się wybronić, jest właśnie zespół szkół ogólnokształcących i technicznych w Białymstoku. Szkoła, która kilka lat temu prawie zniknęła z edukacyjnej mapy Białegostoku, a która teraz radzi sobie świetnie. To szkoła, która ma zarówno klasy licealne, jak też te kształcące w konkretnym zawodzie. I co przyciąga do szkoły uczniów?
W moim odczuciu jakby przedstawiciela kadry, w nawiązaniu do tego, co pan prezydent powiedział, atrakcyjność kierunków. My mamy w swojej szkole kierunki dostosowane do młodzieży, do bardzo zmieniającego się szybko rynku pracy. I to jest klucz do sukcesu, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe. Te kierunki muszą nadążać nad zmianami, tak, i być atrakcyjne dla młodzieży. Wiemy, że w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest młodzież oderwać od urządzeń teleinformacyjnych. Dlatego my to przekuwamy na swój plus. Dlatego też mamy bardzo interesujące kierunki kształcenia, takie jak technik grafiki i poligrafii cyfrowej, gdzie uczniowie rzeczywiście zajmują się grafiką od A do Z, zarówno tą wektorową, jak i rastrową, czyli pracujemy ze specjalistami, którzy pracowali wcześniej w drukarniach i w różnych innych instytucjach związanych właśnie z poligrafią. Technik fotografii i multimediów, bardzo rozchwytywany kierunek w naszej szkole, kształcący właśnie przyszłych fotografów. Fotografowie mają bardzo dużo zajęć w plenerze ze specjalistami z czynnego rynku, tak? Więc tutaj jakby mogą namacalnie zobaczyć, jak ten zawód wygląda. Technik reklamy z kolei łączy wszystkie te zawody ze sobą, bo jednocześnie i obróbka zdjęć, jednocześnie tworzenie całych strategii reklamowych, ale również projektowanie wizualne jakiejś ulotki, tudzież innych elementów graficznych. No i zostają nam nagrania i nagłośnienia. Bardzo fajny kierunek, bardzo prestiżowy kierunek, dlatego że mamy bardzo małe grupy. Natomiast zaplecze sprzętowe jest ogromne i młodzież może się kształcić rzeczywiście na takich warunkach, jakie mają później u pracodawców.
A my potwierdzamy, że to kształcenie jest bardzo dobre, bo mieliśmy tutaj na praktykach właśnie panów z tego kierunku i naprawdę dobrze sobie radzili. Ale jeszcze mam takie pytanie do pani, jako że jesteście szkołą, która ma właśnie i liceum i te klasy kształcące w konkretnym zawodzie. Czy zdarza się, że przejścia, na przykład rozpoczyna się rok szkolny w jedną i w drugą stronę, czy bardziej właśnie z tych kształcących w konkretnym zawodzie do liceum?
W jedną i w drugą stronę. Zdarza się tak, że właśnie na początku września zwłaszcza, kiedy uczniowie już typowo, namacalnie widzą, kolokwialnie mówiąc, z czym to się je, są takie drobne roszady, czyli jakby przechodzą do ogólniaka bądź wprost przeciwnie właśnie do technikum. I nawet między klasami w technikum mamy roszady, dlatego że tak jak mówię, młodzież namacalnie wtedy widzi, jak wygląda ten zawód i ewentualnie wtedy zmienia profil kształcenia.
Doradcy zawodowi nie są temu przeciwni, bo ważne, żeby iść za tym, w czym człowiek dobrze się czuje. Szczególnie na takim pierwszym, początkowym etapie edukacji, jeszcze gdy jest to wrzesień, październik na przykład.
Oczywiście, ale zalecamy konsultacje z doradcą zawodowym. Chodzi o to, żeby rozpoznać, czy decyzja o zmianie nie wynika z czynników jakichś psychologicznych, po prostu z napięcia i stresu.
I czy nie jest podjęta tak zbyt szybko, tak? Na zasadzie nie podoba mi się coś tam w danej klasie, to może przeniosę się do innej, bo zawsze nam się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej, tak?
Tak, musimy rozpoznać, co jest powodem zmiany klasy, bo czasami jest to powód związany z tym, że dziecko dotknęło zawodu i zobaczyło, że jednak to nie jest to, co chciałoby robić w życiu i rozwijać i kształcić się w tym kierunku. Czasami jest to atmosfera w klasie, czasami jakiś konflikt, więc trzeba rozpoznać, bo zmiana może się okazać jedną ze zmian i za chwilkę, za pół roku znów pojawi się problem, że znów trzeba zmienić klasę i tak naprawdę ta edukacja dziecka ciągle wraca do punktu zero. Więc trzeba rozpoznać, co jest tym czynnikiem, co jest tym powodem. Jeśli rozczarowanie tym, że zawód wygląda inaczej niż sobie wyobrażał uczeń, to rzeczywiście po konsultacji z doradcą, czy z psychologiem, czy z pedagogiem, czy z wychowawcą, czy z rodzicem, z osobą, której się ufa i której zdanie jest ważne dla tego ucznia, dokonać kolejnego wyboru. System edukacji jest tak drożny, że można na każdym etapie swojego życia zdobywać kwalifikacje, rozwijać wielokierunkowo. Więc pokazać przede wszystkim uczniowi, że to nie jest droga zamknięta.
Szkoły mają różne kierunki kształcenia. Tutaj w przypadku zespołu szkół ogólnokształcących i technicznych można powiedzieć, że są to takie czyste zawody, nawet te kształcące w konkretnym zawodzie. Ale przenosimy się do zespołu szkół zawodowych numer 5. I tam już można powiedzieć, że idą się kształcić uczniowie, którzy naprawdę wiedzą, co chcą w życiu robić. No bo nie sądzę, że ktoś, kto nie miał jakiejkolwiek styczności, jeśli chodzi o branżę budowlaną, raptem sobie ją wybiera. Też są takie troszeczkę naleciałości rodzinne, gdzieś tam pokoleniowe, prawda? I właśnie, czy to są rzeczywiście uczniowie, którzy wiedzą, co chcą w życiu robić?
To znaczy, jesteśmy zespołem szkół zawodowych numer 5 i będziemy kształcić na poziomie technikum 5-letniego, również branżowej szkoły pierwszego stopnia i drugiego stopnia. Przekonuję uczniów przede wszystkim, czy lubią się uczyć, czy lubią rzeczy praktyczne. I pokazuję im dwie drogi. Jeżeli chcą posiąść więcej teorii, wówczas niech idą do technikum 5-letniego, czyli tutaj proponujemy technik budownictwa, monty robót wykończeniowych, aranżacji wnętrz, dekarstwa i o dziwo uczymy w zawodzie fryzjer. Jeżeli ktoś chce więcej praktyki, wtedy może uczyć się dwustopniowo, czyli branżowa pierwszego stopnia i w tych samych zawodach. Murarz, tynkarz później może uzupełnić i zostać technikiem budownictwa. Czy monter robót wykończeniowych, czy fryzjer, tutaj później fryzjer usług fryzjerskich. Czyli jest droga, ale jeszcze taką jedną ofertę mamy dla osób, którzy lubią w ogóle rzeczy praktycznie wykonywać. Czyli to są tak zwane klasy wielozawodowe, czyli uczymy uczniów młodocianych. I wtedy my uczymy teorii, a urzemieślnika pobierają naukę. I faktycznie najczęściej ci uczniowie zostają już u pracodawcy. Jak już tu pani powiedziała, że już to jest technikum budownictwa, jeżeli chodzi o nasz region, to jest bardzo duże zapotrzebowanie. Nawet dzisiaj wypowiedź z Urzędu Pracy słyszałam, że przede wszystkim tutaj poszukuje się robotników, fachowców,
czyli
budowlańców.
Jest to gwarancja pracy, gdy ktoś jest dobry w swoim zawodzie.
Tu posłuchałam chętnie z pań z Centrum Kształcenia Ustawicznego. Oni tam doradzają teoretycznie, a my inaczej wyszliśmy. My zapraszamy uczniów na warsztaty do siebie i tutaj mogą namacalnie
poznać. Czyli dla ósmoklasistów. To są dla tych, którzy wybierają teraz.
Nawet na ósmoklasistów, siedmioklasistów, bo to myślę, że to już jest późno. Nawet teraz prowadzono technikę aranżacji wnętrz. Zaproponowaliśmy też z tego kierunku warsztaty, żeby uczniowie mogli bezpośrednio poznać ten zawód, ale praktycznie, od strony praktycznej, nie teoretycznej, i praktycznej. Przykładowo murarz, tynkarz tam sobie pomurować, tutaj z aranżacji wnętrz sobie uczniowie planowali malowanie i malowali na ścianach, bo to jest powiązany konkretnie kierunek z monterem robót wykończeniowych plus tam projektowanie. Również tutaj szkoła różne rzeczy robi, bo nawet w tym roku zorganizowaliśmy konferencję. Ponieważ z obserwacji własnych zobaczyłam, że do końca, może nie wszyscy doradcy podstawowe z szkół podstawowych rozumieją te szkoły zawodowe, na jakich zasadach działa szkoła zawodowa. I tutaj faktycznie po takiej konferencji był duży odzew. Mieliśmy dużo uczniów, że faktycznie przyszli, żeby poznać, czym się różni to technikum pięcioletnie od branżowej szkoły pierwszego i drugiego stopnia.
Bo trzeba jasno powiedzieć, że nauka też w takich szkołach nie zamyka drogi naukowej. Można przecież zdać maturę, można pójść na studia, można nie wykonywać tego zawodu, gdy dojdzie się do takiego wniosku. Panie prezydencie, a jak duże znaczenie w tym odczarowywaniu kształcenia zawodowego ma doposażanie tych pracowni? Bo wiadomo, że w teorii uczyć nie można, jeśli chodzi o zawody.
Myślę, że kluczowe. Tym bardziej, że to też mnie cieszy, że nie tylko my jako miasto jesteśmy zainteresowani tym, żeby poprawiać bazę w szkołach ponadpodstawowych, ale też znajdują się firmy komercyjne, które widzą w tym wartość dodaną. Jeśli młodzi ludzie kształcą się na sprzęcie, które trafia do szkół właśnie od tych podmiotów, to później łatwiej jest tym młodym ludziom pracować już w konkretnym przedsiębiorstwie, konkretnej firmie właśnie na tych sprzętach i cieszę się, że taka współpraca ze szkołami w Białymstoku ma miejsce, a z firmami, bo dzięki temu ci młodzi ludzie są jeszcze lepiej przygotowani do pracy w konkretnym fachu, w konkretnym zawodzie. Wszystkie w zasadzie chyba szkoły zawodowe z kimś współpracują. To jest coś, co jest na pewno z korzyścią dla obu stron.
Czy mogę słowo?
Tak.
Właśnie takim dobrym przykładem, o czym pan prezydent powiedział, to jest tworzenie klas patronackich. Nasze wszystkie szkoły, klasy zawodowe objęte są patronatem. I bardzo zależy pracodawcom na uczniach, absolwentach szkół zawodowych i wspólnie organizujemy różne przedsięwzięcia. I takim najbliższym przedsięwzięciem to jest festyn edukacyjny zawodowy, które organizują firmy. Przede wszystkim Polskie Stowarzyszenie Dekarzy i wszystkie firmy budowlane z nami współpracujące. Czyli tutaj, jak pan prezydent słusznie powiedział, że szkoła zawodowa bez przedsiębiorstw nie istnieje, bo tak idzie szybko technologia, że bez ich pomocy byśmy nie nadążali i przypuszczalnie...
Z uzupełnianiem tych pracowni w ten sprzęt.
Technologii przede wszystkim i materiałów.
A jeśli chodzi o to doradztwo zawodowe, to chciałam jeszcze zapytać o taką kwestię, bo oczywiście indywidualne, czyli uczeń na przykład przychodzi z rodzicem, czy uczeń sam, czy też rodzice może chcą też czegoś się dowiedzieć, ale są też takie zajęcia grupowe. Jak często spotykacie się, panie, z tym, że uczeń kończy tę szkołę podstawową i tak naprawdę nie wie, co ma ze sobą zrobić. Jest to zjawisko częste?
To jest zjawisko częstsze, niż się wydaje, bo uczniowie często intuicyjnie wiedzą i czują, ale potrzebują potwierdzenia. I oni potrzebują też rodzaju takiego trochę autorytetu w roli doradcy zawodowego, a trochę zwierciadła, bo my im mówimy, my za ciebie nie wybierzemy. To jest twoja decyzja. Prawdopodobnie twoja przyszłość zawodowa będzie wyglądała tak, że będziesz zmieniał zawód. Kilka razy masz szerokie możliwości na rynku pracy, ale dzisiaj posłuchaj tego, co myśmy zauważyli, kiedy ty opowiadasz o sobie, kiedy patrzymy na wyniki twoich testów. I rzeczywiście Bardzo często uczniowie zgłaszają się z pytaniem, nie wiem, co mam robić, a potem przyznają, że tak naprawdę wiedzieli, tylko potrzebowali wsparcia.
Bo czy zdarzają się na przykład takie sytuacje, taki przykład podam, że no właśnie ten uczeń się tak miota, nie wie, nie chcę do końca może powiedzieć, no i tu już po raz kolejny posłużę się tym, że chcę być aktorem, ale rodzice na przykład, obydwoje są informatykami, czyli zupełnie rozbieżne sytuacje i gdzieś z tyłu głowy u tego ucznia, u tego młodego człowieka siedzi to, że no nie było żadnego aktora w rodzinie i czy ja sobie dam radę, nie patrząc na swoje możliwości i predyspozycje?
Są takie sytuacje i też, tak jak koleżanka słusznie powiedziała, uczeń nie zawsze potrafi nazwać swoje preferencje zawodowe. I my mamy takie narzędzia diagnozujące preferencje, skłonności zawodowe i one nam służą głównie do tego, żeby pokazać i nazwać, w jakich kierunkach zawodowych uczeń może się dalej rozwijać, bo ma takie uzdolnienia, bo ma zainteresowania, bo ma pasję, chociażby to aktorstwo, które na pewno mu w tym pomogą. Natomiast w sytuacji, kiedy uczeń ma wizję siebie w zawodzie aktora, a rodzic w zawodzie informatyka, to bez takiej konsultacji i rozmowy jest to bardzo trudne. Dlatego, że to nie chodzi tylko o to, że uczeń ma inny plan na siebie, a dziecko inny. To czasami też chodzi o kwestie finansowe i różne są naprawdę konsultacje. Czasami kończące się łzami jednej i drugiej strony. I my często stajemy w pozycji takiego mediatora, takiej osoby, która jedną stronę wysłucha i drugą i próbuje znaleźć rozwiązanie nie krzywdzące dla żadnej ze stron. Natomiast niejednokrotnie słyszymy, są tacy rodzice, którzy potrafią powiedzieć do własnego dziecka, możesz mieć taki plan na siebie, ale ja za to nie zapłacę. I tutaj droga się zamyka. Czasami jest tak, że dziecko mówi, okej, muszę skończyć szkołę, którą mam na miejscu, ale znajdę takie dla siebie rozwiązanie, żeby zarobić pieniądze i realizować później swoje zainteresowania. Jeśli nie zrobię tego teraz, to zrobię to później. Ale wrócę do swoich marzeń. I tak jest.
W poniedziałek rozpoczyna się rekrutacja, już taka strona techniczna. Jak ona wygląda w tym roku? Czy są zmiany?
Są zmiany. Będziemy o nich informowali. Podstawowa zmiana chociażby polega na tym, że można wybrać znacznie więcej szkół niż do tej pory. 5 wskazań, co jest godne z oczekiwaniami ze strony przede wszystkim chyba i młodzieży, i rodziców. Ale jeszcze chcę powiedzieć o tym podejściu rodzica, bo wydaje mi się, że kluczowe jest właśnie to, żeby rodzice starali się jednak wspierać dzieci i młodzież w tych ich wyborach, że może być tak, że w danym momencie młody człowiek chce zostać aktorem. Za ileś lat może mu się to zmienić, może wrócić do tego pomysłu, który mieli rodzice. Ale naprawdę starajmy się wspierać nasze dzieci w realizacji ich marzeń, oczekiwań. Dajmy im wolną rękę, niech pójdą w taką stronę. Może mniej zarobią, ale będą szczęśliwi, że robią to, o czym zawsze marzyli.
A na pewno warto, żeby rodzice i dzieci znaleźli ten punkt wspólny, nawet jeżeli mają skrajne biegunowo swoje oczekiwania na początku. Bardzo dziękuję za udział w audycji. Doradcy zawodowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, Anna Klebus.
Dziękuję bardzo.
Anna Rolak.
Dziękuję bardzo.
Nauczycielka przedmiotów zawodowych, doradca zawodowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, Elżbieta Karpowicz.
Dziękuję.
Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku, Izabela Popławska.
Dziękuję.
I zastępca prezydenta Białegostoku, odpowiedzialny m.in. za edukację, Rafał Rudnicki.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.